I witam Was wszystkich gorąco i serdecznie w audycji Można dzwonić. Tak, oczywiście, można dzwonić, to nie jest tylko tytuł. Dzisiaj, moi drodzy, zgodnie z opisem, jest z nami człowiek z drugiego końca świata, którego już znacie. Jest z nami Jacek, cześć.
I mam nadzieję, lubicie. Cześć, witam wszystkich.
No, ja myślę, że lubicie. No. Ciężko cię nie lubić. To jest fakt. Moi drodzy, ja tutaj chcę na starcie w ogóle Jackowi podziękować, że chcę o tym porozmawiać i przede wszystkim chcę mu podziękować za to, że tak się w dużej mierze u nas na Discordzie wstrzymywał z tematem, no bo jednak nic nie stało na przeszkodzie, żeby tak po prostu się rozpruł i powiedział nam, jak widzi tą Polskę po tej rozłące, która troszeczkę trwała. Tak wam tylko nakreślę małą postać naszego dzisiejszego gościa. Jacek jest ekspatą, który żyje na drugim końcu świata, na antypodach. Żyje już tam ładnych parę lat. Gwiazdeczka jest tutaj w okładeczce okiem Australijczyka z tej przyczyny, że z tego co pamiętam jeszcze chyba Australijczykiem formalnie nie jesteś, ale już ci niewiele brakuje.
Bardzo niewiele, po jakieś parę tygodni. Miesięcy. To prawda, ale witam Was serdecznie. U mnie piękna 6 rano i piękny wschód słońca. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ale tak, ja rzeczywiście nie byłem w Polsce 4 lata, a wcześniej tak naprawdę nie mieszkam już w Polsce od 14 lat. I rzeczywiście po 4 latach widać zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. Ale może do tego dojdziemy za chwilę. No, od czego zaczniemy, Zenku?
No właśnie, powiedziałeś, że jak długo ci nie było. Powiedz mi, a przedtem jak byłeś w Polsce, to kiedy ostatnio, znaczy no i na jak długo? Jaki to miało zasięg ta twoja wizyta? Ile to trwało tak mniej więcej, żeby też mieć punkt odniesienia mniej więcej, jak to wyglądało z twojej strony?
Ostatni raz w Polsce byłem 4 lata temu na 2 tygodnie. Aha. To znaczy w 2018 roku jakoś tak tuż parę dni przed Wigilią przyleciałem do Polski. No, tak jak to typowo ludzie robią, przelatując do Polski na święta. Byłem 2 tygodnie, czyli 14 dni i bodajże 4 albo 5 stycznia 2019 roku wylądowałem z powrotem w Perth. Wtedy jeszcze mieszkałem w zachodniej Australii, w Perth. Już byłem w trakcie przeprowadzki do Canberry, ale jeszcze wtedy. I pamiętam moment, jak lądowałem, myślałem sobie, no tak, teraz to zostanę w Australii trochę dłużej, bo miałem plany, żeby nie wracać do Polski około rok, półtora. Gdyby mi wtedy ktoś powiedział, że nie będę wracał do Polski przez 4 lata, no to chyba bym nie uwierzył, szczerze mówiąc. Ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co to jest COVID. Także to z tego powodu głównie nie byłem w Polsce tak długo.
Myślę, że niektórzy...
Czyli od 2019 do 2022.
Ja myślę, że niektórzy by powiedzieli, że ktoś już wiedział, odpowiednie osoby już wiedziały, co to jest COVID. Więc wiesz...
Tak, bardzo możliwe. Witamy wszystkich szurów i zwolenników teorii spiskowych serdecznie. No ale ja jednak nie wiedziałem. W każdym razie ja się okazuje nie jestem w tej tajnej synagodze, która wie o wszystkim i wszystkim steruje. Ja nie wiedziałem.
Coś ci się z mikrofonem podziało.
O, czekaj. Dlaczego mi się coś podziało z mikrofonem?
Nie wiem.
A czyżby znowu mnie nie było słychać, czy...
Gorzej cię słychać.
Okej, a teraz?
Teraz powiedzmy, że jest okej. A teraz słynne gówno radyjkowe, a teraz...
No właśnie, ale wiesz co, ja widzę na poziomach, że jestem ustawiony dokładnie tak samo jak byłem, więc chyba nie ma problemu, przynajmniej po mojej stronie.
No, to już tam mniejsza z tym, posłuchasz sobie, zobaczysz jak to wygląda. W każdym razie nie wiem, czy jedziesz na tym swoim cudownym mega mikrofonie do nadawania, ale no, nie robi wrażenia, przynajmniej teraz.
Nie jadę, dlatego, że musiałbym to wszystko rozkładać. Jak ktoś budzi mnie tak jak ja o 5:30 rano, to rozkłada się ze wszystkim, ale mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. No nie wiem, ja oczywiście czata nie obserwuję, tylko obserwuję wschód słońca, ale mam nadzieję, że widać mnie, słychać mnie dobrze.
Co by to było, gdyby nie było problemów technicznych, nie? Dobrze, 2 tygodnie. Teraz z tego co wiem, troszeczkę jednak tej Polski zobaczyłeś, a tamta wycieczka była chyba raczej bardziej taka stacjonarna, tak?
Tak, ja się nawet sam zdziwiłem, jak bardzo sobie chyba świadomie chciałem Polskę zobaczyć i to w wiele różnych miejsc w Polsce, bo byłem i na Dolnym Śląsku, i w Wielkopolsce, i na Pomorzu Zachodnim, i na Pomorzu, i na Mazurach, i na Mazowszu. No rzeczywiście byłem w bardzo wielu miejscach. No kilka rzeczy się rzuca w oczy
dla kogoś, kto nie był 4 lata temu. I szczerze mówiąc, myślę, że pod tym względem Polska jest bardzo wyjątkowa. To znaczy jest inna niż wiele innych krajów świata. Myślę, że Amerykanin, który poleciał do Stanów po 4 latach, nie widzi takich różnic jak Polak, który poleciał do Polski po 4 latach. A nawet może Niemiec czy Szwed nie widzi takich różnic. No, różnice naprawdę niektóre biją w oczy. I to nie nawet dlatego, że ich szukam na siłę, ale one po prostu są i praktycznie uderzają człowieka od razu. No, to coś, co dla was jest oczywiste, a mi się do tego myślę, już przyzwyczailiście, to,
że w Polsce jest o wiele więcej obcokrajowców niż ja pamiętam.
Ja to prawda byłem w Polsce 4 lata temu,
ale wyjechałem z Polski 14 lat temu. I w 2009 roku, w sierpniu, tak naprawdę obcokrajowcy w Polsce to była rzadkość. To było raczej kuriozum, to była ciekawostka. Nawet w dużych miastach. Ja wyjechałem wtedy mieszkając w Poznaniu. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, potem przyjeżdżając jakiś czas na tydzień czy na dwa, że ta liczba wzrasta, ale to nie była jakaś taka nagła liczba. Natomiast ilość ludzi głównie ze wschodu w tym momencie, bo głównie spotkałem Ukraińców i Białorusinów, naprawdę bije po oczach. Nie w takim negatywnym sensie. Ja oczywiście nie mam nic do tego, żeby ci ludzie nie mieszkali w Polsce, ale jest to po prostu zmiana bardzo widoczna.
I taka, no... Ja tego po prostu nie pamiętam, żeby w Polsce było tak, jak jest teraz.
Ale to tylko jedno z wielu zmian.
Ja myślę, że mógłbyś się jeszcze bardziej zdziwić, gdybyś miasteczka akademickie bliżej oglądnął. I mam tu na myśli stricte miasteczka, nie jakieś wielkie metropolie typu Kraków czy Warszawa, tylko jakieś mniejsze miejscowości, gdzie jak najbardziej są uczelnie, no to wtedy byś zobaczył troszeczkę więcej niż tylko ludzi ze wschodniej granicy i to też w sporych ilościach, uwierz mi. Oj tak, zdecydowanie.
No na pewno. Na pewno tak. Ale wiesz,
Polska nawet do pewnego stopnia wydawało mi się, stała się krajem dwujęzycznym. Na dworcach wiele rzeczy zapowiadanych jest i po polsku, i po ukraińsku. Na lotnisku w Poznaniu informacje są i po polsku, i po ukraińsku. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Dużo ogłoszeń, które są gdzieś tam po ukraińsku, dużo sklepów, które mi się zdarzyło minąć po polsku i po ukraińsku albo po rosyjsku. Bardzo to jest ciekawe zjawisko. Przypomina to trochę jakieś dwujęzyczne kraje w stylu Kanada czy Walia na przykład, gdzie są napisy w
jakimś takim języku, czy Finlandia, gdzie można pisać szwedzkie, gdzie można spotkać szwedzkie napisy. No, ciekawostka i to taka duża, myślę, że pozytywna zmiana ogólnie dla Polaków, chociaż wiem, że wielu jest przeciwnym tego, ale dla Polski jako kraju, no wydaje się, zmiana jest to pozytywna. Najwięcej, co mnie uderzyło, to, że w taksówkach i w Uberze jest dużo ludzi, którzy, no właśnie, nie są z Polski, ale oprócz tego nie mówią po polsku. To mnie zastanowiło, bo tutaj w Australii to można spotkać oczywiście rodowitego Australijczyka w Uberze, ale raczej spotkasz kogoś z południowej Azji, czy to Hindusa, czy Pakistańczyka, czy kogoś jeszcze gdzieś z południowo-wschodnich rejonów, południowo-wschodniej Azji. Ale ci wszyscy ludzie mówią po angielsku i to często całkiem nieźle. Natomiast w Polsce zdarzało mi się spotkać ludzi, którzy jeździli na taksówce i no ciężko było z nich wydusić parę polskich słów.
No to mnie zszokowałeś, ja z tym nie miałem do czynienia. Znaczy u mnie taksówki są polskie, że tak powiem jeszcze, z takich prawdziwych red-blooded Januszy z wąsem i z kamizelką obsadzone. I jak mi się zdarza korzystać, to Janusz zawsze tam ma te swoje standardowy zestaw narzekań i tutaj jest klasycznie, konserwatywnie. Natomiast tak, jak najbardziej słyszałem, że w większych miastach no Hindusi, nie Hindusi i ludzie ogólnie właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, to nie jest nic nadzwyczajnego. Swoją drogą w mojej rodzimej miejscowości na Śląsku też się pojawili chyba Filipińczycy, Gruzinów też nie brakuje, no o Gruzinach to jest ciekawa sprawa, muszę troszeczkę to zbadać kiedyś. Ale tak, no przybywa. Pewne chyba zawody zaczynają być miejscami zdominowane przez obcokrajowców, to tak swoją drogą. Ja pamiętam te czasy, jak Polacy z taką pogardą patrzyli na ludzi na zachodzie, bo na przykład gdzieś tam żaden nie chciał, powiedzmy, Holender pracować jako, nazwijmy to, cieć, tak? Czy inny tam konserwator. No to Polak, złota rączka, super zadowolony, że ma robotę i tak dalej. Nie? I z pogardą patrzył, że o, ci Holendrzy, to im się nawet nie chce takiej roboty robić. Nie, i co? Czyżby to się w Polsce też zaczynało?
Tak, myślę, że Polska pod tym względem się nie różni od Holandii, czy Danii, czy Norwegii. Po prostu pewne problemy, które oni mieli demograficzne, zaczynają dotykać Polskę. I w tym momencie będzie tak, jak mówisz, nagle pojawi się to, że hydraulikiem czy sprzedawcą w sklepie będą ludzie ze wschodu. I jest to naturalne zjawisko. Chyba zupełnie, nawet jak się spojrzy na mapę, to po prostu jest to pewna fala demograficzna, która się przesuwa na wschód. A ludzie przesuwają się ze wschodu na zachód i nie ma w tym nic dziwnego. Bardzo miłym takim, wydaje mi się dziwnym, znaczy nie dziwnym, a właśnie miłym zjawiskiem jest to, gdy podchodzi się do, żeby coś kupić, kawę czy ciastko gdzieś w jakiejś kawiarni i nagle obsługuje cię ktoś i jakaś miła pani i dopiero po kilku zdaniach orientujesz się, że jej akcencie jest jakiś taki dziwny zaśpiew. Okazuje się, że mówi po polsku po prostu tak dobrze, że musisz wysłuchać, wsłuchać się w to, że no tak, ta pani chyba jest ze wschodu, ale tego nie słyszysz. Czy ludzie się bardzo dobrze uczą polskiego i bardzo dobrze mówią po polsku. Ciekawe zjawisko. Pokazuje też w pewnym sensie, myślę, jak Anglicy, czy Holendrzy, czy Niemcy widzą Polaków, którzy przyjeżdżają tam. To znaczy ci, którzy są po prostu lepiej wykształceni, też myślę, że dla nich jest to coś ciekawego, że ktoś się nauczył. Bo są Polacy, którzy świetnie mówią po angielsku czy po niemiecku i jak oni na to patrzą. Myślę, że jest to pouczające.
No, ja pamiętam całkiem niedawno w Żabce lokalnej coś tam z Olą kupowaliśmy. I gdyby nie to, że popatrzyłem się na tego taga z imieniem i tam była jakaś Swietłana czy inna Rusłana, to bym za diabła nie wiedział, że mam do czynienia z kimś, kto się w Polsce nie urodził, nie? Nie wiedział, no nie ma szans, po prostu nie zorientowałby się. No my tutaj jako Polacy mamy to szczęście, że pokrewne narody mamy obok siebie i chętnie tutaj do nas przybywają, nie? Więc no ci ludzie mają dużo łatwiej, tak? Jeżeli chodzi o naukę języka, dużo łatwiej. A to jest no trudny język, nie czarujmy się.
No, na pewno tak, na pewno tak. Podobno tego wschodniego akcentu nie da się zgubić, jak się okazuje, że jednak troszeczkę się go da zgubić. Myślę, że może po prostu niektórzy chcą go zgubić nawet. No ale to jest taka pierwsza zmiana. Obcokrajowcy w Polsce. Na razie ty mi powiedz, w jakim stanie jest polskie społeczeństwo, znaczy jak na to reaguje. Bo ja byłoby hipokryzją, gdybym powiedział, że mi to przeszkadza, bo po pierwsze nie przeszkadza mi to, a po drugie sam mieszkałem w drugim kraju poza Polską.
Na razie obserwuję, jak to będzie działać. Natomiast jak jest generalne podejście ludzi, no ty mi powiedz, jak to wygląda.
Nie obracam się w kręgach ksenofobów, że tak powiem. Więc raczej moja bańka to jest taka, powiedzmy, liberalna. Ludzie tacy z tego, z okolic, znaczy z tego mojego prawdziwego, żywego życia, że tak powiem. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał. No oczywiście, jeżeli już coś się pojawi, no to na Ukraińców jakieś takie przebąkiwania, że o, tutaj niby tego, tak bierze tyle tych zasiłków, a iPhone jakiś najnowszy w ręce, nie? I tak dalej, i tym podobne. I Mercedes albo Lexus, nie? Podjechał. I tak dalej, to...
To jest to, co się pojawiało w pewnym momencie u zachodnich Europejczyków. Dlaczego ten Polak, jak on śmie kupić sobie Mercedesa w Niemczech, prawda? No, to się będzie pojawiać, to jest chyba naturalne wśród lokalnych Januszy, czy to tych Januszy niemieckich, holenderskich czy polskich. Ale trudno, z tym się chyba nie da nic robić.
No, to jest, faktycznie, tutaj Kurt pisze, że Jacek chyba odchyla głowę od mikrofonu albo wkłada go sobie pod brodę, bo raz go słychać dobrze, raz tragicznie. No, to coś się tu dzieje z tym mikrofonem niestety. I jak żeśmy
nie wiem dlaczego
testowali, to wszystko
ten
było dobrze.
Jest cały czas idealnie dokładnie tym samym tej samej pozycji. Zawsze jest tak samo. Poczekajcie chwilę, tylko rzucę okiem jeszcze raz. Mhm.
Złośliwość rzeczy martwych, że tak powiem. UW95, witamy na czacie.
No dobrze, może teraz to będzie lepiej, bo teraz już zbliżyłem sobie mikrofon idealnie, tak jak nakazują podręczniki do trzymania mikrofonów.
Podręczniki do trzymania...
Może teraz będzie lepiej.
No zobaczymy. Podręczniki do trzymania mikrofonów mnie urzekły.
Jeżeli nie da się z tym żyć, to przepnę się na jakiś inny.
Zobaczymy.
Się przepiąć na jakieś inne urządzenie.
Zobaczymy.
Ale dajmy jeszcze 5 minut szansy.
Spoko, jasne. Zen a sztuka trzymania mikrofonu. No dobrze, no to tak jak ci mówię, tu jest kwestia tych Ukraińców, roszczeniowości niektórych. No widzę troszeczkę, że się w związku z tą wojną powoli ludziom cierpliwość traci i taryfa ulgowa. Tym bardziej, że faktycznie coraz mocniej widać jakieś grupy kombinatorskie tu i ówdzie. I najzwyczajniej w świecie, nie? To jest takie niezbyt fair. Widać, że ta grupa nie jest jednolicie tak samo zawsze, że tak powiem, prozachodnia. Zresztą Polacy też nie są tacy w 100% zawsze prozachodni, tak? Gdzieś jakieś to nasze sowieckie myślenie też czasami się przejawia, zostaje i tak dalej. Może to też daje jakąś troszeczkę wyrozumiałość mimo wszystko, ale chyba troszeczkę się jednak widać te napięcia i nie ma co tutaj czarować rzeczywistości, nie? No. Natomiast u mnie tutaj, na mojej wsi, to raczej ogólnie jest w porządku, nie? Ogólnie raczej nie widzę, żeby tu jakieś były problemy, nie słyszałem o żadnej drace, nic takiego, panie pracują i... No mówię, no problematyczni są raczej chyba jakieś osoby, które mają za dużo pieniędzy i za dużo czasu, nie? I nie pracują. To ci robią troszeczkę nerwy.
No tak, ale to jest taka pierwsza zmiana. Pierwsza oczywista zmiana, jest dużo obcokrajowców. Chyba każdy, kto nie był w Polsce przez wiele lat, by to zauważył. Szczególnie te ostatnie 4 lata. Wojna i pewne zmiany ekonomiczne to wpłynęły na to bardzo. Ale to jest tylko pierwsza z oczywistych rzeczy. No, przejdźmy może do drugiego punktu. Coś, co uderza mnie stuprocentowo oczywiście, to po prostu lepsza infrastruktura w Polsce. I to i drogowa, i kolejowa, to znaczy pociągiem jechałem z Warszawy do Poznania, widać postęp. Widać postęp w porównaniu z tym, jak jeździłem pociągiem na studia 20 lat temu. No widać duży postęp i przede wszystkim widać postęp nie tylko w tym, jak wyglądają wagony czy stacje, ale widać postęp w tym, jak ludzie podchodzą do siebie. To znaczy nawet pan w pociągu jest przyjemniejszy, a pani w barsie się uśmiecha. Coś, co jeszcze 20 lat temu było po prostu nie do pomyślenia. Przesunęliśmy się na zachód pod tym względem i to jest wielka, duża, pozytywna zmiana. Można już po Polsce jeździć samochodem i nie zabić się po kilkuset kilometrach. Nie trzeba jeździć tak, że wyprzedza się z duszą na ramieniu. No i chyba będzie tylko lepiej. Myślę, że jakiekolwiek narzekania na polskie drogi w tym momencie, a przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat, no już tracą sens. To już nie jest ten poziom wschodu, raczej przesuwamy się w kierunku Niemiec, a w niektórych miejscach myślę, nasze autostrady są nawet lepsze.
Są lepsze, to pewne, bo ja jako Ślązak miewam kontakt z Niemcami, z Goebbelsami tak zwanymi, czyli Ślązakami tam w Niemczech i no już od paru lat coraz częściej to się zdarza, no mówią, że w tej Polsce są po prostu lepsze drogi jak w Niemcach, nie? Jak to jest, nie?
Tak. Trochę to wynika z tego, że Niemcy nigdy nie mieli opłat za autostrady dla aut osobowych. Mają to dopiero wprowadzić, z tego co wiem, jeszcze nie wprowadzili. No, a Niemcy to jest kraj tranzytowy. Nie da się przejechać przez Europę, nie jadąc przez Niemcy i to spowodowało Niemcom dużo problemów. Także jeżeli płacicie kiedyś za autostradę i będziecie mówić, Boże, dlaczego tak drogo? Dlatego właśnie tak drogo, żeby nie były autostrady tak rozjeżdżone, jak są u naszych zachodnich sąsiadów.
Z tego co mi mówią
i
znajomi.
To jest duża zmiana.
Znajomi z Niemiec, to się w dużej mierze tyczy tych automotor klubów, jakieś tam są związki, że tak powiem, koterie samochodowe, które o to walczą twardo, żeby te autostrady cały czas były darmowe, tak? No ale to się im może odmienić faktycznie, no bo gówna bicza nie ukręcisz, że tak powiem. Szczególnie na autostrady właśnie narzekają Niemcy, nie? No, więc... No ale
też... Ja się po autostradach niemieckich najeździłem sporo i moim zdaniem... No tam jest jakiś problem, to znaczy brakuje chyba pieniędzy na utrzymanie tego.
No to wiesz, polskie autostrady najtańsze nie są, nie? I muszę powiedzieć, że czasami troszeczkę tej koncepcji bramek nie łapie, bo to też potrafi nieźle spowolnić czasami podróżnie. To jest głupie po prostu. No ale może to jakoś
oczywiście,
będzie...
Ale pracujemy nad tym, ale to się powoli poprawia. Ja wiem, że teraz może mówię z perspektywy kogoś, kto nie musi zarabiać w złotówkach, i dla mnie ta opłata kilkudziesięciu złotych czy stówy przejazdu z Warszawy do Poznania i dalej do Szczecina, czy do Jordanowa tak naprawdę, jest, no nie, ja nie zauważam tego w portfelu, no ale niestety prawda jest taka, że za dobre rzeczy trzeba płacić. No a drogi ekspresowe w Polsce są zupełnie bezpłatne. Myślę, że tu jesteśmy, bardzo przesunęliśmy się na zachód, a szczególnie przez ostatnie 20 lat od czasu, gdy ja wyszedłem z liceum, wyszedłem z domu, no... Jest coraz lepiej. I tutaj postęp widać i on jest trwały i co ciekawe, on jest, nie, wydaje się, że on jest niezależny od tego, kto rządzi. To znaczy i lewa, i prawa strona w Polsce, i Kaczyński, i Tusk chcą budować autostrady i to jest bardzo dobra wiadomość. To jest coś, co powoduje, że jeszcze 5, jeszcze 10 lat i naprawdę będziemy krajem, który kompletnie nie ma się czego wstydzić. Po prostu będzie można przejechać z drugiego końca na drugi koniec Polski bezproblemowo. Nawet bym powiedział, że jak dzisiaj się pokazuje mapę pokrycia autostrad komuś i pokazuje się w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, jeszcze 10 lat temu, no to nawet obcokrajowcy mówią, okej, tak, widać, że tu jakiś postęp jest. I to jest piękna zmiana. Bardzo mi się podoba.
Dobra, bo wiem, że są wśród nas osoby, które mają problemy z natury cukrzycowej. Nie możemy tyle słodzić. Co cię wiło po raz, tak wiesz, jako pierwsze? Co jednak było niefajne i dostałeś kapli?
W Polsce mi się wydaje, że jest pewnego rodzaju konflikt pokoleniowy w tym momencie. Znaczy jesteśmy w bardzo ciekawym jako Polska momencie historii. Dlatego, że z jednej strony masz ludzi, którzy są jeszcze pamiętają PRL, nawet wychowali się w PRL-u i pewne nawyki, pewne podejście do życia się u nich nie zmieni. Z podejściem, które jest wśród młodszego pokolenia, jeszcze młodszego ode mnie, to znaczy dzisiejszych nastolatków i dzisiejszych dwudziestolatków, którzy chcą żyć tak jak na Zachodzie i chcą myśleć tak jak na Zachodzie. I mamy z jednej strony panią, słynną panią w warzywniaku, która nie uśmiecha się do ciebie i patrzeć na ciebie i myśli tylko o tym, jak tutaj uciec na przerwę albo do toalety z ludźmi, którzy już wiedzą, na czym polega wolny rynek, kapitalizm i Zachód. I to, co mnie wkurzyło jako pierwsze, to był pierwszy dzień mojej podróży. Przyleciałem do Warszawy, przespałem się w Warszawie w hotelu i musiałem pojechać do kierunku zachodnim, na Poznań. No a niestety pierwszy pociąg był dopiero po południu. To niestety z mojej winy nie pomyślałem o tym, żeby sobie zabukować jakiś pociąg wcześniej. Poszedłem na centralny w Warszawie i chciałem zostawić bagaż, bo miałem dużą walizkę. Mówię, dobrze, zostawię bagaż jak człowiek. Mam jeszcze chyba 8 godzin do pociągu, przejdę się po Warszawie. Poszedłem do przechowalni bagażu na centralnym. I pierwsze, co mnie zastało, to kartka napisana jeszcze w czasach COVID-u, bo podpisana marzec 2020. Napisana przechowalnia bagażu od marca 2020. Z powodu COVID-u nie przyjmuję bagażu na przechowanie. No muszę przyznać, że naprawdę pomyślałem sobie tak, jestem z powrotem w Polsce, jest przechowalnia bagażu, która jedynym jej celem jest przechowanie bagażu i jest kartka, że bagażu nie przechowujemy. Podejrzewam, że ta kartka do dzisiaj wisi gdzieś na centralnym. Ktoś wpadł na pomysł, żeby użyć COVID-u jako pretekstu do tego, żeby zamknąć przechowalnię bagażu, bo podejrzewam, że ta przechowalnia bagażu w naturalny sposób nie zarabiała na siebie. I tak zostało do dzisiaj. COVID się skończył, a przerwa w funkcjonowaniu przechowalni bagażu nie. Taka ciekawostka, na dworcu, bodajże w mieście w Warszawie, wisi kartka: prosimy nie wylewać ścieków w tory. Do dzisiaj mnie zastanawia, kto wylewa ścieki w tory na polskich, w centrum Warszawy, w Polsce, ale widocznie ktoś tak robi. Także takie tego typu rzeczy. Kontakt z panią, która pracuje w kawiarni w Warszawie i widać, że robi tylko sobie dorabia do emerytury. Ja muszę tam pójść i kupić kawę, a pani jest smutna i zła, że ja w ogóle jej zawracam głowę. Tego typu rzeczy w Polsce jeszcze są. Smród po PRL-u jeszcze się do końca nie rozniósł, moim zdaniem.
To pierwsze.
Smród po PRL, ale co widzisz, chyba jednak mój pierwszy wkurw jest taki, że ten mikrofon chyba znowu zaczął coś wywijać. Ja nie wiem, co to się dzieje. No, nagle znowu zaczęło cię być jadowsko słychać.
Ja dokładnie tak samo trzymam ten mikrofon, nie wiem czemu. No dobrze, jeżeli chcesz, to mogę spróbować się przepiąć na coś innego.
No, jeśli to nie będzie jakoś, jeżeli to nie będzie jakoś problematyczne.
To poczekaj chwileczkę, daj mi 2 minuty, ja się spróbuję przepiąć na drugie urządzenie. Momencik.
Spoko, dzięki wielkie. Uwielbiam fenomen ludzi, którzy pracują w obsłudze klienta, a jednocześnie cały czas mają takie podejście, jakby w tej pracy byli za karę. Szczególnie w takich sklepach typu GS, że tak powiem, tudzież inny z Połem, takich sklepach autentycznie z innej epoki. Ja lubię te sklepy, one mają jakiś swój urok. Czasami można tam znaleźć jakieś unikatowe rzeczy, które ciężko znaleźć nawet w większych sklepach. Jakieś takie ginące marki spożywczych rzeczy, cukierków. Ja myślę, że to w takich sklepach babcie kupują te dziwne cukierki z krzyżykiem albo te dziwne truskawkowe cukierki oraz te mistyczne, magiczne podomki plus 5. Tak mi się wydaje. GS to koreańska sieć żabek. Aha. No okej. U nas to ciężko żabką nazwać, Muszę powiedzieć, że standard w żabkach bywa lepszy, chociaż też nie da się nie zauważyć, że żabki potrafią być obsługiwane przez jakieś Jessiki i innych Brianów. Szczerze powiedziawszy, ja wolę, jak tam robi jakaś pani z Ukrainy, niż jakaś młoda, wytatuowana trzpiotka, która tak naprawdę bardziej się interesuje tym, co ma w telefonie, niż tym, co się dzieje w sklepie. No i faktycznie, jak sobie pomyślę o przykładach, kiedy się poczułem w ogóle nieobsłużony w sklepie, no to żabki wiodą tutaj prym, autentycznie wiodą prym. Do tego stopnia, że ja nie wiem, jak ci pracownicy tam w ogóle wytrzymują, bo to też były często osoby, które długo pracują, ale po prostu mają w głębokim poważaniu to, że wchodzi klient. Nie? Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że takie coś może mieć miejsce. No i później się proszą, później będą zdziwieni, że sklepy będą zautomatyzowane i ktoś będzie zamiast nich, znaczy, no nie będą miały gdzie pracować, nie? No ja się nie dziwię. Jeżeli jest coś, czego się nie da zautomatyzować jakoś sensownie, to myślę, że właśnie ten czynnik ludzki. Ten czynnik ludzki i takie podejście indywidualne, to, że gadasz z człowiekiem, jest raczej nie do podrobienia. I w wielu różnych branżach ludzie chyba powinni sobie o tym przypomnieć, pamiętać, brać na to poprawkę. Wtedy nie zostaną wygryzieni przez tą nieszczęsną, sztuczną inteligencję, która to czyha na nas, żeby nas zniszczyć, najpierw nas pozbawić pracy, godności, a na koniec oczywiście przerobić nas na żarówki, tak? Czy tam inne rzeczy, którymi będzie sama siebie napędzała. Aż mi się to mierne dzieło zwane Matrixem przypomniało. No ale cóż, to zrobisz, nic nie zrobisz. Czekamy na Jacka. Jacek ma gdzieś w zanadrzu jakiś dobry mikrofon. Mam nadzieję, że nie pobudzi tam całej swojej rodziny, ale myślę, że jak teraz się pojawi, to coś będzie na rzeczy. Sztuczna inteligencja nie powie, że nie wyda mi grosika. No okej, dobra, może. Poza tym grosiki chyba planują zlikwidować. Więc muszę powiedzieć, że śpieszmy się kochać grosiki, tak szybko odchodzą. Chociaż ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz płaciłem pieniędzmi. No, takimi papierowymi. Nie chciałbym, żeby zniknęły, ale jak mam być szczery, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem tego wynalazku. Choć była ostatnio awaria części sieci terminali płatniczych, nie wszystkich. Próbowałem to jakoś ogarnąć, bo wiem, że ona sięgnęła nawet Niemiec tego samego dnia. Nie wiem, jaka była ta przyczyna, ale niektóre terminale działały, niektóre terminale nie działały. Może był jakiś problem z autentykacją, z jakimiś tam kluczami sprzętowymi, które się na tych terminalach znajdują i po prostu przez jakiś czas były na jakiejś czarnej liście czy czymś takim, dlatego nie działały. Bo raczej mi to nie wyglądało na zwykłe problemy z łącznością, tylko po prostu jakby część powiedzmy, że Verifonów na przykład przestała działać, tak? To chyba był Verifon, którego tam widziałem, że nie śmiga. Ale inne z kolei znowu działały i to też Verifony. Bo pamiętam, że robiłem wtedy zakupy w jednym miejscu a w innym miejscu znowu nie dało rady. W Finlandii monety 1 i 2 centowe nie są w obiegu. Gdy robi się zakupy w sklepach, to kwotę końcową zaokrągla się do 0 lub 5 centów w górę lub w dół. No, w Finlandii mają różne ciekawe racjonalizatorskie pomysły. I chyba to nie jest jedyny kraj, gdzie jest taki numer. No szczerze powiedziawszy, ja nie przepadam za tymi dziwnymi cenami, że tam 99 na końcu i tak dalej. Choć wiem, że to działa. Niestety, na ludzką psychikę. Ale tak naprawdę te małe monetki dziadostwa są nam potrzebne głównie ze względu na to, na te właśnie dziwne ceny, mocno nierówne. No i ewentualnie coś na wagę kupujemy, wtedy się to przyda. Moi drodzy, Jacek dalej tam ogarnia temat. Mam nadzieję, że jak wróci, to już naprawdę z taką dosyć konkretną poprawą jakościową, oby było warto czekać. Mam jeszcze kilka pytań ciekawych do Jacka. Oczywiście będzie o jedzeniu, no bo jak może nie być o jedzeniu? Przecież to podstawa życia, tak? Na pewno zagadamy tutaj, jak mu się jadło, co się jadło i z czym miał do czynienia. Ja tylko tym, którzy Jacka nie znają, przypomnę, że no, ma takie dosyć mocno ambiwalentne podejście do polskiej kuchni. O, jest z nami Jacek, hej. Spróbuj się tam odezwać. Odcisz się, bo jesteś wyciszony. Halo, halo. Aha, jeszcze raz musi wejść. Już momencik. Ja ostatni raz, jak byłem w sklepie, powiedziałbym, że żyję jak prezes, ale prezes nie robi sobie sam zakupów. Dobra, momencik. No, come on. Dobra, czekaj, Jacku. Nie wchodź od razu. Cyk, cyk, cyk. No. No, niech to dunder świśnie. Dobra, nie ma co. Ja przypominam, że wy też możecie do nas dołączyć, powiedzieć, co tam macie. Powiedzieć, co macie. Jakie macie wy przemyślenia? O, dobra, jest z nami Jacek. Hej, hej, hej. No i jak tam teraz?
Nie wiem, mam nadzieję, że lepiej. Jeżeli teraz mnie nie będzie słychać.
Teraz cię słychać
to
cudownie. Cudownie cię słychać. No, świetnie.
No dobrze. To jest nowe urządzenie, nowy mikrofon, tylko stary ja.
Aha, no i super. Gra i trąbi zespół Kombi. Mój drogi, druga rzecz, która cię wkurzyła, bo chyba tak się już do tego zabierałeś i ten mikrofon jednak tam nam przeszkodził. To, co ci jeszcze dało nerwa? Dobra.
Nie wiem, dlaczego w Polsce wciąż ludzie jeżdżą tak, jakby innych ludzi nie było na ulicy i szczerze mówiąc, mnie to zaczyna burzać. Znaczy jest duża zmiana w tym, jak się jeździ po drodze w mieście w Skandynawii wcześniej, czy jak się jeździ po mieście nawet w Australii. Muszę przyznać, że z jakiegoś powodu w Polsce wciąż jest taki typ człowieka, mam wielki samochód, jestem Januszem i macie wszyscy dostosować się do tego, jak ja jadę. Mhm. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Nie wiem, czy to jest kulturowe, czy to jest jeszcze coś, czego się jako społeczeństwo polskie musimy nauczyć, czy to jest problem wciąż kapitalizmu, który jest bardzo młody, ale w Polsce wciąż jest taki moment człowieka, który i to widziałem wiele razy, to widziałem kilka razy. Mam duży samochód, jadę przez miasto w Polsce i wjeżdżam na skrzyżowanie bez ogarnienia tego, czy mogę z niego zjechać. Wrzucam się, wciskam się i te 3 sekundy wcześniej na światłach naprawdę zbawi mnie.
To
duże miasto.
To jest małe piwo. Słuchaj, ja byłem świadkiem sytuacji, gdzie szedłem sobie do pracy, facet po prostu widział, że jest czerwone, to chciał chodnikiem przejechać sobie, rozumiesz to? Wjechał po prostu zwyczajnie na chodnik i chciał przejechać, nie? Ja mu stanąłem przed autem, a ten do mnie wyskoczył z pięściami, nie? To odskoczyłem troszeczkę, pokazałem mu, że mam gaz i ktoś tam na mnie po złorzeczu i zwiewał, nie? Żałuję, że delikwenta nie nagrałem i nie podpierniczyłem, ale oczywiście taki typowy nowobogacki Janusz w wielkim aucie.
Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, z czego to się bierze, ale naprawdę ta różnica w tym, że u nas w Australii tego nie ma, a u nas w Polsce już jest. To znaczy w Sydney czy Melbourne to są miasta dużo większe nawet od Warszawy. Dwukrotnie większe, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Wielokrotnie większe, jeżeli chodzi o powierzchnię. I centrum Sydney jest bardzo, bardzo trudne do jazdy. Jest bardzo ciasne, bardzo wąskie. Jeździ się tutaj bardzo trudno, ale takich numerów, jakie się dzieją w Warszawie czy Poznaniu, czy nawet w jakichś mniejszych miasteczkach w stylu Leszno czy Koszalin, nie widać. Natomiast nie wiem czemu, nie wiem z czego to się bierze. Mam nadzieję, że się w końcu skończy, ale to jest, rzeczywiście bije po oczach. Dużo po Polsce przejeździłem około 3,5 tysiąca kilometrów przez te 3 tygodnie. Praktycznie cały czas byłem w samochodzie i naoglądałem się dużo sytuacji, o których zapomniałem, że jeszcze istnieją na drodze. Wyprzedzanie na trzeciego, na drogach, droga ekspresowa zaczyna się za 10 kilometrów. Ale ja muszę teraz na trzeciego wyprzedzić tą ciężarówkę, obserwując to jadąca jakimś tam sznurem samochodów. No, kultura jazdy w Polsce wciąż jest jeszcze na wschodzie.
Kurt zapytuje, a co ma kapitalizm do zachowania na drodze?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że wcześniej, w latach 80. i 90. wychodziliśmy z kapitalizmu i to, co w innych krajach jeszcze na Zachodzie było oczywiste, że ktoś może sobie kupić duży samochód, czy jakiegoś Mercedesa, czy BMW, było zupełnie normalne. Chcesz, to kupujesz. Jeżeli akurat na to chcesz ulokować swoje środki, masz takie potrzeby, interesujesz się samochodami, proszę bardzo. I na nikim to nie robiło wrażenia, w nikim to nie powodowało takiego poczucia, że ja jestem lepszy na drodze. Ponieważ Polska w pewnym momencie wyszła z komunizmu, pojawił się duży przeskok, duże różnice w zarobkach ludzi i w wielu umysłach wielu pojawiło się coś takiego, że ponieważ ja mam droższe, lepsze auto albo większe, mogę więcej. No to było w miarę naturalne jeszcze gdzieś tam w latach 90. czy na początku lat 2000. Dlatego ten młody kapitalizm polski no, generował takie zachowania. I z jakiegoś powodu nie możemy z tego się otrząsnąć. Nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc, zastanawia mnie to, że młodsze pokolenie umie się otrząsnąć z tego, jak PRL-u podchodziło się do klienta czy do drugiej osoby, a na drodze wciąż jest to takie.
No, myślę, że jeszcze będziemy mieli troszeczkę różnych takich konsekwencji tego kapitalizmu przed sobą, ale to jest, że tak powiem, temat na osobny odcinek. Coś jeszcze ci dało nerwa?
Z takich oczywistych rzeczy, no miałem to szczęście, że nie musiałem mieć do czynienia z żadnymi urzędnikami w Polsce. Nie mam pojęcia, jakby to było. Więc raczej chyba takich dużych rzeczy nie. Nie, poza tym, jak siedzi w Polsce, to był bardzo miły, bardzo przyjemny wyjazd i bardzo go dobrze wspominam. Natomiast uważam, że największe grzechy naszego polskiego społeczeństwa w tym momencie, których ja zauważyłem, oczywiście pewnie jest ich więcej, to właśnie wciąż jazda jak w 95 roku, i starsze pokolenie, przynajmniej, które nie może z tego PRL-u z siebie otrząsnąć, to są takie dwie rzeczy, które wciąż się rzucają, które mnie zdenerwowały.
No to chyba tylko czas jakoś może to naprawić. Dobra, jak cię nie było, to mówiłem, że będę pytał o jedzonko, więc pytam o jedzonko jak najbardziej. Jaki jest twój stosunek do kuchni dla tych polskiej? Bo nie wszyscy wiedzą mniej więcej. Jak to wygląda?
Tak, no, wiesz, więc się nie zdziwisz mojej odpowiedzi. Ja nie znoszę polskiej kuchni i serdecznie wszystkich przepraszam za to, ale ja nie widzę powodu, żeby się polską kuchnią zachwycać. Nigdy nie lubiłem polskiej kuchni. Uważam, że jest tłusta, nieciekawa, trochę mdła i ja za nią nie przepadam. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj już, jeżeli ktoś nie lubi polskiej kuchni, to w Polsce się będzie świetnie czuł bez polskiego jedzenia, bo może sobie kupić absolutnie dowolną. W Warszawie czy w Poznaniu można kupić absolutnie dowolną, znaleźć restaurację z dowolną kuchnią świata. Dlatego, wiesz, ja nie jestem tak zwanym miłośnikiem jedzenia, w tym sensie jestem tak zwanym foodie, czyli człowiekiem, który pojedzie gdzieś tylko po to, żeby próbować różnych potraw. I dla mnie jedzenie jest trochę jak tankowanie samochodu. Jedziesz na stację benzynową nie po to, żeby się zachwycać zapachem benzyny, tylko dlatego, że musisz zatankować. Podobnie chyba jest ze mną i z jedzeniem. Ja po prostu muszę jeść.
To tacy, którzy się lubią zapachem benzyny zachwycać. Nie wiem, czy tak swoją drogą od tej normalnej teraz bezołowiówki można się stać głupkiem, jak się wącha, ale od ołowiowej można było na pewno stać się głupkiem.
Na pewno tak.
No, ale ten, ja się trochę cykam, ale podoba mi się ten zapach, nie? Zapach benzyny jest fajny. I prochu strzelniczego, niestety, że tak powiem.
Strzelniczego chyba nawet lepiej niż benzyny.
No.
Tutaj jest Polska, wydaje mi się, bardzo na zachodzie. To znaczy nawet jest bliżej Londynu niż Kopenhagi, jeżeli chodzi o Warszawa. Jeżeli chodzi o to, ile w Polsce, ile w Warszawie znajdziesz różnych knajp, ile w Warszawie znajdziesz różnych smaków, różnych kuchni świata. Jeżeli masz ochotę na kuchnię gruzińską, grecką, nie mówię już oczywiście o takich oczywistościach jak meksykańska, włoska czy chińska, proszę bardzo. I to w wielu smakach, w dużych ilościach. Ja oczywiście w Australii je się trochę inaczej niż w Polsce. Zjadłem mojego ukochanego schabowego, na którego tak czekałem 4 lata. I to tyle. O, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie w Polsce. Rzeczywiście. Ale to nie do końca o jedzeniu, tylko o piciu. W Polsce... Polska naprawdę przoduje, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ilość browarów kraftowych, o ilość piwa kraftowego, które bardzo lubię. Jeżeli pójdziesz do przeciętnego, dużego sklepu, to możesz wynieść kilkadziesiąt butelek różnego piwa, które niektóre są bardzo dobre, niektóre są przeciętne, inne są średnie albo bardzo słabe, ale jest. Możesz pójść, kupić, napić się i proszę bardzo, nie trzeba pić Żywca czy Tyskiego cały czas. Ilość. Polska naprawdę kraftem stoi. I to jest bardzo dobra rzecz.
O, to nie sądziłem, że ten, że aż kraj anglosaski przegonimy normalnie. Jakoś mi się to kojarzyło, że oni takie...
Czy przegonimy, czy przegoniliśmy, to jeszcze nie jestem pewny. Podejrzewam, że jesteśmy na podobnym poziomie. Jeżeli pójdziesz w Australii do supermarketu i tutaj mamy takie oddzielne tak zwane bottle shopy, czyli części supermarketu, gdzie można kupić piwo, to jeżeli pójdziesz do takiego bottle shopu z prawdziwego zdarzenia, to też będzie dużo różnego piwa, też kraftowego. Ale pod tym względem Polska nie ma się absolutnie czego wstydzić. No jest światowo. I to tak bym powiedział, na pewno lepiej niż na przykład w Danii, gdzie mieszkałem, gdzie było kilka marek piwa do znalezienia. Rzeczywiście było trochę kraftu, ale nie tyle. No, ale to jest mniejszy kraj. Jest dobrze i chyba będzie tylko lepiej w Polsce. Bardzo mi się to podoba. Nawet jak wiesz, jestem z Pomorza Zachodniego, próbowałem piwa miodowego z mojego browaru, który tam jest, który browaru Płuczyn-Zdrój. Piwo na miodzie drachimskim polecam. Bardzo dobre.
No, ja też polecam ten płuczyński browar. To nie są jakieś takie mega turbo ultra krafty, ale dobre, nie? Coś powiedzmy na poziomie Fortuny no, poznańskiej, tak? Swoją drogą...
Wielkopolskiej.
No, czy tam Wielkopolsko jako takiej. I w ogóle browar Fortuna, ach. No, to też nie jest kraft, żeby była jasność, ale piwo świetne, nie? Ja lubię sobie czarną Fortunkę czasami erpnąć. Nie wiem dlaczego. To niby zwykły czarny lager, ale jednak jakoś po prostu mi smakuje i też podoba mi się to, że czasami bardziej kolą ciągnie, a czasami bardziej kawą, jakąś taką mocno przyprażoną. Fajna rzecz, fajna rzecz.
Ja czarną Fortunę bardzo lubię. Pierwsza z piłem na studiach i zawsze jak jestem w Polsce, muszę napić czarnej Fortuny. Głupia jest tylko taka moda, która polega na tym, że jeżeli ktoś produkuje piwo kraftowe, to musi, to próbuje mu nadać jakąś głupią nazwę. Mm-hmm. W stylu fruwająca teściowa albo coś takiego. To jest po prostu wbrew pozorom takie zbytnie szaleństwo w tych nazwach wcale nie jest odkrywcze, ani nie jest kreatywne. To jest pójście na skróty moim zdaniem.
A to ciekawe, dlaczego?
Bo prawdziwa kreatywność polega na tym, żeby zrobić coś, co nie brzmi głupio, nie brzmi w taki zupełnie odlechany sposób, a wciąż pasuje jakoś, ta nazwa ma sens. Natomiast mogę ci tak nazw w stylu latająca teściowa, mogę ci wymyśleć w ciągu najbliższych 5 minut 10. Więc nie wiem, dlaczego te nazwy są takie, tych piw kraftowych, no dziwne niektóre są.
No to prawda, takie z niczym to nie jest połączone, zdarza się. No i chyba jednym takim piwem, które mnie urzekło, ale marketingowo mnie chwyciło właśnie z tej przyczyny. To Motomysz z Marsa. Jak to zobaczyłem, to nawet nie patrzyłem na cenę, biorę, nie? Motomysz z Marsa
Wiesz, bo taki serial był, tak. Taka bajka była.
Tak jest.
Motomysz z Marsa.
Dokładnie.
A tak. To było bardzo dawno temu. Aha. To lata 90. chyba.
I to była jedna z tych bajek takich właśnie z pazurem ekologicznym, nie? Dużo było tych kreskówek z ekologicznym aspektem w latach 90. Pamiętam.
Tak, rzeczywiście pamiętam to.
Widget the World Water był...
Właśnie, tak. Widget. Pamiętam tego widgeta, który był taki bardzo ekologiczny.
No i słynny Kapitan Planeta, nie? No,
memy z Kapitanem Planetą, tak. Zgadza się. To już do dzisiaj sobie z żoną przypominamy tą kreskówkę Kapitana Planety.
Ale więcej tego, bo w tym widgetie była schizowa ta latająca głowa z mózgiem widocznym. O! Masakra, nie?
Tak. A to nie był właśnie czarny charakter? To nie był czarny charakter?
Nie, to chyba był jakiś ten, ta głowa latająca, to chyba był jakiś pomocnik tego.
A nie, pomyliło mi się z żółwiami ninja, taki mózg, tak, w egzoszkielecie.
Tak jest, no w brzuchu. To też była schiza, Krank chyba, tak? Się nazywał.
Tak, dokładnie.
Straszny. O, to temat, który też by trzeba kiedyś obgadać, stare kreskówy i tak dalej, ale dobra, trzymajmy się tego, co się zmieniło, nie? A jakiś taki może największy szok, czy coś się po prostu zdziwiło?
Zdziwiło mnie w Polsce taki, żebym się aż szokował. Wiesz co? Okej. Ciekawostka. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi młodszego pokolenia na temat tego. Oni pytają mnie, jak mi się mieszka tu, jak mi się mieszkało tam, bo jak niektórzy pewnie wiedzą, ja mieszkałem w Danii długo, zanim pojechałem do Australii. I to nie był taki szok w stylu wow, nagle zobaczyłem, wiesz, tęczowe kangury biegające po Warszawie, ale rozmawiałem z wieloma ludźmi z młodszego pokolenia i ci ludzie nie chcą wyjeżdżać z Polski. To znaczy oni mówią, że jak ja byłem jeszcze nastolatkiem, to myślę, że połowa ludzi mówiła, że chciałaby gdzieś wyjechać, połowa ludzi mówiła, że tak, chciałbym pojechać, pomieszkać w Hiszpanii, Stanach, Chinach, Japonii, RPA, Nowej Zelandii. Natomiast teraz rozmawiałem z ludźmi, którzy są nastolatkami albo 20 parę lat, oni chcą jeździć po świecie jako turyści, natomiast chcą mieszkać w Polsce. I to, muszę powiedzieć, ta zmiana pokoleniowa, jakiej sobie uświadomiłem, no naprawdę jest zastanawiająca. Co prawda czytam jakieś raporty, że w Polsce wciąż 50% ludzi myśli o wyjeździe zarobkowym w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale to się kompletnie nie pokrywa z tym, co ja zauważyłem. To jest coś zupełnie, ale to zupełnie innego. To znaczy, nie wiem, skąd to się bierze, skąd ludzie biorą tego typu raporty, jakie pojawiają się na Onecie czy na jakiejś wirtualnej Polsce, ale z moich obserwacji wynika, że tego, to podejście do swojej przyszłości jako emigrant jest zupełnie inne w moim pokoleniu. Było w moim pokoleniu 20 lat temu, a jest teraz. I to jest chyba pozytywna zmiana.
No tak. To ciekawa sprawa faktycznie. Jakoś tych młodszych nie pytałem o to, ale no nasze pokolenie to migrowało fest, nie? To przecież wręcz się zmieniło oblicze osiedli, nie? Tych osiedli wskutek migracji.
Ja bym nawet powiedział, że nasze pokolenie, czyli lata 80., to jest pokolenie migracji do Anglii, prawda? W latach pod koniec lat 2000, czy w połowie lat 2000. Od czasu, gdy Polska weszła do Unii, to no, nie ma człowieka, który nie ma znajomego albo rodziny, która mieszka gdzieś na wyspach. Po prostu nie ma. Ja co prawda nie mieszkałem w Anglii nigdy, ale też mam rodzinę, przyjaciół, znajomych, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii. Teraz wiem, że koledzy organizują 20-lecie matury, które będzie wypada w tym roku. No i widziałem listę, to spora część tych zaproszeń pojedzie gdzieś na wyspy. A my byliśmy tak naprawdę pokoleniem ludzi, którzy pojechali do Anglii. Ale teraz już, może dlatego, że już nie będzie kolejnej Anglii, to znaczy nie będzie kraju, który tak będzie chętnie przyjmował Polaków, to jest pierwsza sprawa. Ale powody zniknęły. To znaczy już inaczej się żyje w Polsce teraz, niż się żyło 20 lat temu.
No myślę, że kwestia bezrobocia, tak, to się zmieniło ogromnie. Dalej jeszcze, na szczęście, jest w miarę jakoś sensownie, mimo tam kryzysu, póki co. Ciężko powiedzieć, czy to się jakoś zmieni, czy nie. Na gorsze. No w Stanach podobno dalej są rekordowe wyniki zatrudnienia. W sensie, że rekordowo niskie bezrobocie, mimo kryzysu. Jak to się na Polskę przełoży, to poczekamy, zobaczymy. Ale faktycznie, no, zmienia się podejście. To Polska się stała celem migracji zarobkowej. No.
Cóż. I zobaczymy, jak dalej się u nas ułoży. Moim zdaniem dużo jest do wygrania, tylko trzeba to ułożyć mądrze. Znam ludzi, którzy mówią, że zajmują się tylko tym, żeby sprowadzać do Polski ludzi z południowej Azji. Z południowo-wschodniej Azji. Mają firmę, która się tym zajmuje, dosłownie. To znaczy ogarniają
Filipiny, jakieś takie rzeczy.
Tak, wizy, bilety, pracę. Krótko mówiąc, importują nam Hindusów. Ja nie uważam, nie mówię w ogóle, że to źle. Takie są chyba wymogi rynku teraz. Natomiast pytanie, jak to ułożyć? Ja pod tym względem nie jestem libertarianinem, to znaczy uważam, że mądra polityka imigracyjna jest potrzebna. W Polsce się to... No pytanie, czy Polska jest w stanie to zrobić, żeby ta polityka była mądra.
Ja myślę, że jest mądrzejsza niż niemiecka.
No ale ta poprzeczka jest dosyć nisko, szczerze mówiąc.
Zdecydowanie. No i wiesz, też zabawne jest to, że skompromitowani Niemcy teraz nie bardzo mogą mówić, że o, Polska nie przyjmuje uchodźców. Ja nie wiem, czy Polska w sumie nie przyjęła najwięcej uchodźców w ogóle w historii ludzkości, jak się rozpoczęła wojna na Ukrainie.
Jest to bardzo możliwe. No i sposób, w jaki Polacy to zrobili, jest niesamowity. No właśnie. I teraz następna sprawa, którą chciałem poruszyć. Ja wciąż gdzieś miałem tą wojnę w tyłu głowy. To znaczy, że wiem, że za polską wschodnią granicą ludzie się biją i wiem, że wiem, że to się może rozleć na nas, na Polskę. Miałem to gdzieś z tyłu głowy cały czas, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że to się nie może wydarzyć. Znaczy moja wyobraźnia tego nie przyjmuje do wiadomości, że to, co się wydarzyło na Ukrainie, może zdarzyć się nam. I zastanawiam się nad tym i nie mam dobrej odpowiedzi, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w 1938 roku było mnóstwo ludzi w Polsce, którzy też tak myślało, że to się nie może wydarzyć, ale z drugiej strony jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w 1938 roku. Natomiast wojny jako takiej w Polsce oczywiście nie widać poza ludźmi z Ukrainy. Ja nie zauważyłem, żeby cokolwiek wspólnego z wojną działo się w Polsce. To znaczy równie dobrze ta wojna mogła się wydarzyć, mogła się dziać nie za wschodnią granicą, a z drugiej strony kontynentu. I tego nie widać. Natomiast obserwując te zmiany, jakie są w Polsce, moim zdaniem są pozytywne i są ciekawe i powodują, że Polska staje się coraz ciekawszym krajem. Nawet ja zacząłem myśleć o tym, czy do Polski nie jeździć częściej, czy do Polski nie jeździć, jakoś myśleć o tym, czy tam się nie zestarzeć, ale ta świadomość tego, że jak jestem bezpieczny, no mam gdzieś to z tyłu głowy.
No tak. Mamy pytanie z czata, będziemy powoli kończyli. Czym Polska jest lepsza od Australii? Czy jest coś takiego?
To pewnie jest, na pewno jest. Natomiast tak obiektywnie, oczywiście nie dla mnie, kto się w Polsce wychował, ale tym, żeby Polska była obiektywnie lepsza od Australii. Przede wszystkim tak.
Przepraszam tutaj, dziękujemy bardzo Dwightowi, pozdrowienia dla panów redaktorów i sołtysa. No to grubo, żeś pojechał pan, tutaj poczułem. Już nie będę doksował. No, dziękujemy za bardzo tłuste tutaj wsparcie i trzeba będzie te pieniądze ruszyć niebawem i jakoś, żeby to się tam wszystko kulało. Sorry, że ci tak przerwałem, jakbyśmy byli w zupełnie innym medium, że tak powiem, ale po prostu mnie to zszokowało. No, to w czym jest lepsze ta Polska?
Ja miałem okazję się zastanowić nad czymś, w czym ona jest lepsza. Wiesz co, z powodów geograficznych Polska jest bardziej upakowana. To znaczy można się wsiąść w samochód i w ciągu jednego dnia przejechać gdzieś od Warszawy przez Poznań do Szczecina i jeszcze dojechać do Świnoujścia, czyli zwiedzić kilka krajów. I po drodze zwiedzisz mnóstwo, zobaczysz mnóstwo różnych miejsc i to jest wygodniejsze. I to jest coś, co w Australii szybko się nie zmieni. To znaczy w Polsce, wszędzie jest blisko w porównaniu z Australią. I oprócz tego, tak jak mówiłem, łatwo się po Polsce teraz jeździ, więc Polska staje się naprawdę przyjemna do mieszkania pod tym względem. Jeżeli ktoś chce być w górach, proszę bardzo, może być w górach, może pojechać do Poznania i za chwilę będzie nad morzem. Można tylko zrobić siedząc w samochodzie. W Australii pomiędzy miastami trzeba latać, bo inaczej siedzenie w samochodzie wymaga to pewnej miłości do jazdy. I szczerze mówiąc, jeżeli mam przejechać samochodem 300 km z Poznania do Warszawy, to jedzie się przyjemniej z Poznania do Warszawy niż 300 km z Canberry ode mnie do Sydney. Dlatego, że jeżeli jedziesz z Poznania do Warszawy, nie masz takiego wrażenia, że jedziesz przez głusze, nie masz takiego wrażenia, że dookoła ciebie jest tylko busz i ciemno. Jest nawet przyjemna podróż w pewnym sensie, znaczy co chwilę jest duży ruch, co chwilę mi jakieś większe miasto, ma się wrażenie cały czas, że się jest w cywilizacji. Ja lubię być w cywilizacji. Jeżeli się przemieszcza gdzieś po Australii, z Sydney do Canberry, to bierze się na autostradę i jedzie się przez ciemną czerń. Niemalże jak w Afryce, bo nie ma nic dookoła, nie ma miast. Jest to specyficzne uczucie, dlatego ja wolę samochodem jeździć po Polsce. Tak mi się wydaje. To jest taka pierwsza rzecz, przychodzi mi do głowy. A natomiast takich rzeczy organizacyjnych, jak kraj jest zorganizowany, czy jak ludzie podchodzą do rzeczy, w Polsce myślę, że w Polsce szybciej zachodzą zmiany obecnie w społeczeństwie, nawet szybciej niż w Australii, która też ma przecież kolosalną migrację, ale jest już tak trochę bardziej takim stałą demokracją, starą. No i to powoduje, że w Polsce pojawiają się pewne pomysły można na biznes czy na to, jak żyć. W Polsce wciąż jest chyba więcej takich low hanging fruits, biznesowo-życiowych niż w Australii. Tak mi się wydaje. W tym momencie szczególnie.
No to ciekawe, kurczę. Masz to swoje inne spojrzenie, więc faktycznie możesz zauważyć rzeczy, których nie chcesz, inni nie są w stanie to zauważyć.
Gdybym miał w tym momencie otwierać firmę technologiczną, to zrobiłbym to w Australii. Dlatego, że łatwiejsza biurokracja jest i łatwiej pewnie...
Nie ma RODO.
I nie ma RODO, tak. Natomiast gdybym miał pójść i inwestować w hotel nad morzem albo w jakąś ciekawą knajpę, to chyba bym to zrobił w Polsce, bo wydaje mi się, że pod tym względem w Polsce jest jeszcze wiele takich pól, które są niedoinwestowane od czasów komuny.
Ja nie wiem, jak te knajpy działają przy tych cenach gazu. Nie mam pojęcia, na czym to, jak to wygląda, ale no, jedne padają w głupi sposób, inne po prostu funkcjonują, nie wiem jakim cudem. Co do uchodźców, to taki 5-milionowy Liban tylko w roku 2012 przyjął 1,2 miliona uchodźców. No i to nie wiem, czy Polska więcej w dalszym ciągu nie przyjęła, ale jest większa, to prawda, nie?
No tak, w liczbach bezwzględnych być może więcej, ale no. W przeliczeniu na mieszkańca to Liban by nas chyba pobił.
No, może...
Tak. No. Ale natomiast to, w jaki sposób Polska przyjęła Ukraińców, chyba się nie wydarzyło w historii Europy przynajmniej. Nie chcę teraz wyjść na ignoranta historycznego. Próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś wydarzyło się coś podobnego w czasach II wojny światowej. Myślę, że chyba nie. Chyba nic takiego się nie wydarzyło. Rumunia przyjęła sporo Polaków wbrew pozorom w 1939 roku, ale to nie było na taką skalę.
No, słuchaj, nikt nie wylądował na ulicy. I to ja myślę ani w żadnym jakimś dziwnym namiocie, nie? Na dłużej niż tam chwilę, żeby cię ogarnąć. No, kraje bliskowschodnie, gdzie są kryzysy uchodźcze, nie mogą się tym pochwalić, nie? Mimo, że są tam kraje, które mają gigantyczną bazę hotelową, no na przykład Arabia Saudyjska, tak? Mogłaby spokojnie tam ogromnej ilości ludzi przyjąć i jej zakwaterować ich na długi czas. No tam jest gigantyczna baza hotelowa, chociażby związana z hidżrą, czyli z tą pielgrzymką, którą każdy muzułmanin musi przynajmniej raz w życiu odbyć. Ale tu już jak gdyby...
Do Mekki. Wiesz, ja myślę, że o tej fali migracyjnej jeszcze powstanie wiele książek i wiele opracowań. Trochę tak jest, że my chyba nawet tego nie zauważamy, że wokół nas wydarzyło się coś, co historycy będą pamiętać przez nawet nie wiem, czy przez wiele set lat, bo przecież na przykład o wielkiej migracji Polaków w połowie XIX wieku pamiętamy do dzisiaj, czy o wędrówce ludów gdzieś tam z 4, 5, 6 wieku, więc bardzo możliwe, że o tym przybyciu Ukraińców do Polski, no jeszcze wiele opracowań historycznych powstanie i to długo po naszej śmierci, ale może i to jest wielki pozytyw. Ja tego, powiem szczerze, ja tego do końca nie rozumiem. W tym sensie nie rozumiem, dlaczego Polacy to zrobili tak dobrze, ale nie dlatego, że mam złe zdanie o Polakach, tylko nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się udało. Po prostu coś dobrego się wydarzyło w Polsce z tym przyjęciem.
Znaczy, ja po tobie się spodziewałem jednej prostej odpowiedzi, nie? Po prostu ludzie to zrobili szybciej niż rząd i rząd nie miał czasu tego spieprzyć.
Tak, jest to możliwe, tylko że pytanie, czy ludzie tak samo by zareagowali na przykład Duńczycy, których dobrze znam. Nie jestem pewny. Czy tak samo zareagowaliby Francuzi czy Włosi? Nie wiem, ale mam wątpliwości. Może tak.
No, znowu bliskość kulturowa i ja myślę, że nic tak nie łączy jak nienawiść do wspólnego wroga, nie? Myślę, że...
To jest możliwe.
W końcu...
To jest możliwe.
O, a nie mówiliśmy, nie? Tak chyba to każdemu Polakowi przez myśl przeszło. Nawet niekoniecznie Polakowi per se, obywatelowi Polski w ten sposób, który tutaj się jakoś wychował i albo kuma tę kulturę, to chyba rozumie, że ta polska rusofobia się z niczego nie bierze.
Polska rusofobia nigdy nie była odwzajemniona na Zachodzie. Nawet nie była odwzajemniona w Stanach Zjednoczonych. Nawet uważano Polaków za, no właśnie, za rusofobów, w tym sensie, że są przeciwni Rosji zupełnie bezpodstawni.
No tak,
ale
tak,
myślę,
tak.
Że do dzisiaj w Niemczech, we Włoszech czy w Francji Polacy są uważani za rusofobów. Tyle tylko, że może przez mniejszą część społeczeństwa. Ale wiesz co, wracając do Polski jako kraju, takiego kraju, który jest dobry, a czy niedobry do mieszkania dla Polaków. Polaków w sensie ludzi, którzy mieszkają w Polsce, czy społeczeństwa polskiego. Polska, moim zdaniem, staje się coraz lepsza, tylko że to jest trochę problem odwrócony problem gotowanej żaby. Jeżeli chcesz żabę ugotować, no bo jeżeli chcesz żabę ugotować, to wrzuca się do wrzątku i ona nie zauważy, że robi się coraz gorzej, jeżeli te zmiany są powolne.
Do zimnej wody się wrzuca, żeby nie...
Nawet się to przepnaczy do zimnej, a potem się to podgrzewa. Ale odwrócony problem to jest to, co się dzieje, moim zdaniem, w Polsce teraz. To znaczy zmiany są in plus, ale są tak powolne, że ludzie, którzy mieszkają w Polsce, tego nie widzą.
Dokładnie.
Więc ktoś, kto przyjedzie, nagle to zobaczy. Także to jest odwrócona, gotująca się żaba.
Dokładnie.
No i zobaczmy sobie dalej. Ja mam ten plus, że w pewnym sensie mogę spróbować jakoś tak się rozpiąć w dwóch krajach. To znaczy, teraz mamy taki pomysł, żeby być w Polsce trochę częściej. Dlatego dosłownie wczoraj kupowaliśmy bilety na czerwiec, na lipiec, żeby wreszcie po 6 latach mam okazję odwiedzić Polskę latem, bo nie byłem w Polsce latem od 2017 roku.
A jak się podobało młodszej części twojej rodziny?
Wiesz co, to jest takie zjawisko, które ja już spotkałem się z nim, mieszkając jeszcze w Polsce i nigdy nie wyjeżdżając. Znaczy, miałem kolegę, który mieszkał w Stanach przez ładnych kilka lat, około 10 lat, i przeprowadził się do Polski, dlatego że jego dzieci go do tego namówiły. Dlatego że dzieciom Polska się kojarzyła z wakacjami, z babcią, dziadkiem. Mhm. Kiedyś nie trzeba nic robić i wszyscy wokół ciebie skaczą. I no i tak samo moja córka po prostu uwielbia Polskę, bo dla niej to jest czas wakacji. Dla niej to jest czas, kiedy nie trzeba nic robić. Jeździ się od Zakopanego nad morze czy na Mazury i jest pięknie. Ale na to zawsze przestrzegam, żeby na to nie patrzeć, bo młodsze pokolenie zawsze będzie namawiał: ej, super, jakbyśmy na przykład zamieszkali w Polsce, to byłoby fajnie, bo przecież tam jest tak fajnie. No to tak jakby ktoś chciał nagle zamieszkać, powiedzmy, na Sycylii, czy gdzieś jeździ na wakacje na Majorkę, mówi: no super, zamieszkajmy na Majorce, będzie jak na wakacjach. To jest powszechny problem, pojawia się takie zjawisko i tak, no młodsze pokolenie wiadomo, że lubi wakacje. O właśnie, coś, co mnie uderzyło, ja jako człowiek, który mieszka na Pomorzu Zachodnim, ja nie bardzo znałem Mazury. A spędziłem Sylwestra na Mazurach i muszę przyznać, że to jest też miejsce Polski, które chciałbym zwiedzić lepiej, które chciałbym lepiej poznać, bo mówić, ja nie znam Mazur, bo nigdy nie miałem powodów, żeby jeździć, bo jakieś tam spore, fajne jeziora były w moich okolicach i Mazury zawsze jakoś tak omijałem, bo uważałem, że nie ma po co. I naprawdę to jest wielki, shame on me, jak to mówią anglosasi, wielki błąd z mojej strony. Mam nadzieję, że jeszcze pojadę na Mazury nie raz w życiu i wiedzę je dokładnie. Nawet padłem na to, żeby sobie kupić jakąś książkę o Mazurach czy o historii Mazur, bo zaciekawił mnie ten teren. Ten nasze województwo szuwarowo-bagienne.
Szuwarowo-bagienne. No dobra, dobra. No, tak ogółem, jak się twoja opinia zmieniła o Polsce, kończąc już ten wywiad?
Nie wiem, jest
bardzo na plus,
6 na 10, tak? 6 na 10 z pozytywnym wskazaniem. Wiesz, ja nie chciałbym, nie chcę jakoś Polski cukrować specjalnie, bo na pewno ktoś, kto mieszka w Polsce, widzi problemy, których ja nie zauważyłem. Mam tego świadomość. Oczywiście, że tak. Ale wciąż uważam, że to nie była tylko fasada, to co zobaczyłem. Idzie to w dobrym kierunku. Pytanie tylko, żeby to się nie spieprzyło, tak jak często w historii bywało. Tak, nie przyjdzie jakiś walec, który to rozjechał. Więc moim zdaniem jest... W Polsce wydarzyło się coś, w co chyba nikt nie wierzył w latach 90. Ja pamiętam lata 90. To był czas wielkiego pesymizmu. Pesymizm stał się chyba religią państwową, moim zdaniem, bardziej niż katolicyzm wtedy. I on jest do dzisiaj.
No...
Trochę tak, no, ja tak wspominam lata 90. Szczególnie to pokolenie, które wtedy, tych ówczesnych 30-latków, czy 40-latków, czyli pokolenie naszych rodziców, to byli ludzie, którzy czuli się trochę, przepraszam, zgwałceni wydarzeniami historycznymi. Nagle był przeskok systemowy i nagle Polska stała się częścią Zachodu, stała się częścią rodziny Zachodu, ale zdecydowanie tą najbiedniejszą częścią. I było takie poczucie, że tu się już nic pozytywnego nie wydarzy. Że wszyscy mówili, że zawsze będzie lepiej, a nigdy nie jest. A się okazuje, że tak się wydarza. Że jednak obiektywnie można powiedzieć, że robi się coraz lepiej.
Coś mi się wydaje, że to nie dzięki rządom, które tu były, tylko mimo tym rządom w dalszym ciągu.
Na pewno tak. Na pewno tak, że po prostu z jakiegoś powodu Polacy mają w sobie pewien tak zwany drive. Czyli to, co wciąż powoduje, że nam się chce pracować. No i to widać, po prostu to widać. Myślę, że też, że Polacy są bardziej na zachodzie niż na wschodzie, to znaczy, nawet jeżeli w Polsce jest duża korupcja, to przynajmniej podświadomie wiemy, że ona jest zła. A nawet nie tylko podświadomie, ale mówimy o tym otwarcie, że trzeba z tym walczyć. Natomiast na wschód od nas już tak chyba korupcja stała się częścią życia, jak deszcz czy mgła. Jest, bo jest, nic z tym nie zrobisz. Mhm. Natomiast myślę, że Polska tutaj jeszcze jest gdzieś tam w tej cywilizacji łacińskiej i to tam moim zdaniem bardzo dużo daje w porównaniu z tym, co się wydarzy na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Gruzji.
Być albo nie być dla Ukrainy, tak? Zmienić to podejście i jeżeli teraz sobie nie wyczyszczą przy okazji tych kwestii wojennych, tych swoich elit i nie zmienią mindsetu, to nie będą dołączeni do Europy, mi się wydaje, że tak głupia Unia Europejska nie będzie i Europa jako taka, już nawet pomijając tą organizację i po prostu i tyle, nie? Myślę, że tutaj, no.
Na razie w pewnym sensie Ukraińcy mają chęć, szczerą chęć i wolę być częścią Zachodu. Pytanie, czy wystarczy im woli. Chęci może im zabraknie, pytanie, czy wystarczy im woli. Trochę to przypomina kogoś, kto chce się zacząć odchudzać albo rzucić palenie. Jako społeczeństwo. No i pytanie, czy wystarczy samozaparcia do tego, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że w Polsce samozaparcia wystarczy.
No to
tak bym ja to widział.
To mnie cieszy, że tak widzisz to pozytywnie, ale jednocześnie dajesz 6 na 10 z plusem. Ha! No to ciekawe, nie?
Tak, oczywiście, że tak, dlatego że jeszcze jest sporo zmian, które w Polsce trzeba wprowadzić i które trzeba w Polsce zmienić. Z takich rzeczy na przykład, które stanowiłem, jak byłem w Polsce też, ja też po prostu wspominam sobie to, co te moje przemyślenia, które mi się gdzieś tam rodziły w głowie, jak byłem w Polsce. Na przykład to, że w Polsce są blokowiska z takiej wielkiej płyty. Mhm. Jeszcze 20 lat temu wydawało mi się, że to jest coś fatalnego, coś złego. I był 20 lat temu był taki trend, który mówił, że te bloki zaczną się sypać wkrótce.
No, tak.
Ich nie będzie.
A tu się okazuje, że stoją lepiej niż te nowe.
Dokładnie tak. Wygląda na to, że chyba się nie zaczną sypać, bo gdyby to była prawda, to już powinny się zacząć. Jakiś blok powinien się już rozpaść, a się nie rozpadł. A jednocześnie, jak obserwuję, bo moja mama mieszka w bloku z wielkiej płyty w Szczecinie, jak obserwuję te osiedla, to znaczy ludzie próbują o nie dbać, próbują zrobić, żeby się dało w takim bloku, żeby już nie śmierdział PRL-em, żeby był bardziej kolorowy, bardziej wysprzątany. Windy nagle zrobiły się nowoczesne. I natomiast pewne problemy społeczne, tego takiego, wiesz, dresiarstwa, które tam są i chyba nie znikną. Ja nie umiem odpowiedzieć do końca, po prostu nie znam odpowiedzi na to, czy to dobrze, czy to źle, że w Polsce są osiedla z wielkiej płyty. Czy są lepsze niż osiedla, które na przykład buduje się teraz w Australii, bo w Australii też jest w tym momencie taki trend, żeby budować dużo takich wysokich, kilkunastu albo więcej poziomowych budynków, w których są mieszkania, czyli takie apartamentowce. W Polsce to już ma za sobą. W Polsce dużo jest ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach. No i wielkie miasta tak naprawdę wielką płytą stoją wciąż.
No tak.
Jak pokonać te problemy, które tam są i czy to, jak to będzie wyglądało taki blok za 50 lat albo za 30 lat, to jest coś, co mnie zastanawia.
Dresiarstwo dość dobrze wyemigrowało i raczej nie za bardzo tu wraca, jeżeli chodzi o takie osiedla. A jak ci się podoba ten to teraz to już jest chyba wszędzie uniwersalnie, te pastelowe kolory tych bloków, nie? Zamiana.
Podoba mi się to. Tak, podoba mi się to. Uważam, że to jest pozytywny. Ja jestem, nie lubię brutalizmu, nie lubię takiego jednolitych kolorów, jednolitych, smutnych barw. Bardzo mi się to podoba. To jest najbardziej oczywista rzecz, którą możesz zrobić z wielką płytą, po prostu pomalować. Zacznijmy od tego. Super. To jest bardzo pozytywna zmiana.
No, ja myślę, że to w ogóle taki feeling w głowie poprawia, nie? No to nie jest tajemnica, że fajnie jest mieszkać w ładnym miejscu, tak? Brzydkie miejsce ci zafunduje depresję i to czasami nawet dosłownie, nie? No ja po prostu cierpiałem za młodu, jak musiałem do tego GOP-u jechać, czyli do tej aglomeracji śląskiej, tudzież konurbacji. Po prostu ta szarzyzna tych wszystkich bloków i wielkich gmachów była przerażająca i wbijająca w doła. No coś strasznego, okropnego. Jednak,
szczególnie jak się zmieszało z kiepską pogodą, która w Polsce tak, pojawia często, prawda?
Tak, tak, tak. To w ogóle jest katastrofa. Październik, trasa po prostu Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów, Katowice. To jest Myśli samobójcze, nie? Normalnie.
To... Na pewno w pewnym sensie napędzało to pesymizm, który wtedy był w Polsce, jak mówiłem, powszechny. Właśnie to, jak te miejsca wyglądały.
Czy, no, ale to już... czy w Gopie mieszkają gopniki? No, no w sumie takie trochę gopniki to tam mieszkały jak najbardziej, nie? Nie wiem jak teraz, bo szczęśliwie tam za często nie bywam. Ale ten, ale no, no, no przynajmniej kiedyś nie polecam. Nie wiem, czy się coś poprawiło. Dobra, moi drodzy, moje drogie. Zapraszamy na naszego Discorda. Link w opisie. Macie tam multum ciekawych rozmów. I w ogóle też ciekawe eventy. Ostatnio mieliśmy wieczorek muzyczny z naszym DJ-em Kurtem. Gorąco polecam u nas się zjawić. Odezwijcie się, jak się pojawicie, to ktoś was puści. No i dajcie jeszcze jakąś łapkę w górę na do widzenia, jeżeli się podobało. Jak nie, to też możecie dać w dół. Ja ci bardzo dziękuję za wyczerpujący wywiad i to, że się tak wstrzymałeś z tymi opiniami, tak żeby o tym nie mówić. No jak nam życie, to teraz pewnie jeszcze nam powiesz właśnie na Discordzie kilka ciekawostek i innych rzeczy, które ci się przypomną na bieżąco.
Bardzo możliwe. Także wpadać na Discorda, Boże, Discorda z tego radia. Wpadać na Discorda przy mikrofonie, no niestety pamięć zostaje. Zapraszamy serdecznie.
Mogłeś jeszcze powiedzieć jeszcze... kontestację, nie?
Tak, zapraszamy do kontestacji serdecznie wszystkich. Pierwsze wolnościowe radio w internecie.
Jeszcze ale... żyje i miało reformę, także jeżeli jakimś cudem tutaj trafiliście, bo kiedyś tam liznęliście kontestację i myśleliście, że zdechła czy coś, to żyje i ma się trochę inaczej niż kiedyś.
Tak, zdecydowanie tak. Chociaż to już nie jest moje radio. To było moje radio 10 lat temu, ale już teraz nie jest. No. Widzę, że Maciej Jaworski na czasie napisał Polska, fajny kraj, polecam. Ja chyba też polecam. Natomiast moim zdaniem... najciekawiej byłoby, gdybym w Polsce pojechał mieszkać na rok, gdybym próbował robić w Polsce rzeczy, które robię w Australii i po roku żeby zrobić taką audycję. No to byłby prawdziwy test. Czy Polska rzeczywiście kolejny kraj? Na razie się nie wybieram, ale kto wie, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat. Na razie wybieram się do Polski na 2 tygodnie, w czerwcu i w lipcu.
W czerwcu i w lipcu, no raczej nie będę miał wtedy wolnego, ale może coś się wymyśli. Na pewno postaram się ci coś wysłać w paczuszce, jak ten. Tylko muszę sobie przypomnieć, bo ostatnio zapomniałem, po prostu jak kretyn. Byłeś dzień przed wylotem, a ja sobie przypomniałem, że o, przecież mógłbym ci wysłać coś paczkowatem. No i tu dupa zbita. No ale obiecuję teraz tego przypilnować.
Właśnie, paczkomaty. To jest coś, co rzeczywiście mnie uderzyło. Polska paczkomatami stoi i ja naprawdę nie pamiętam takich ilości paczkomatów, jakie są teraz w Polsce. Ja już o tym rozmawialiśmy na Discordzie, ja długo nie wiedziałem, co to jest impost. Impost tak się też nazywa?
Tak. Tak, impost.
Impost i blik.
I blik, no.
Przyznaję, że ani imposta, ani blika nigdy nie używałem, ale już przynajmniej wiem, co to jest.
Aha, no, miałem o to pytać, ale myślę sobie taka trywialna rzecz, pewnie znając ciebie, to gotówę tylko miałeś i tyle. Okej, okay. Impost i blik. No to jest coś, czego musisz spróbować. No, może spróbujesz ze mną, jak teraz latem przytygujesz, coś ci wyślę ciekawego. I ten, i w ten sposób oto spróbujesz, jak to wygląda. Mam twój numer, chociaż nie wiem, czy aplikacja raczej powinna działać, czemu nie? No.
Kurt pisze, że paczkomaty był w 2010 roku, bardzo możliwe. Ja wyjechałem z Polski w 2009, ale ja nie pamiętam po prostu paczkomatów w takiej ilości, w jakiej spotkałem się z nimi teraz i w takim profesjonalnym użyciu. Mówię na przykład, kolega się mnie zapytał, do którego zwiedzałem, a gdzie stanąłeś samochodem? Ja mówię, no na tej ulicy. Ach, to tam, gdzie do paczkomatu chodzę. Paczkomat stał się częścią Polski, tak jak Biedronka i Żabka.
Marcin, nasz słynny poznaniolog, tutaj zauważa, że paczkomaty w Poznaniu są już regulowane. Tydzień temu poszła decyzja od konserwatora zabytków o zdemontowaniu około 45 paczkomatów. No, hekatomba.
To prawda, że... Ciekawe, prawda, że... Coś, co się wydarza w społeczeństwie w sposób naturalny, coś, co ewidentnie w społeczeństwie jest potrzebne, nagle przychodzi urzędnik i decyduje, nie, ja to likwiduję, tego nie będzie. Jest to symptomatyczne.
Dlatego powiedziałem, że Polska się rozwija mimo rządów.
Tak, to bardzo dobrze się jakoś tak współgra z tym, co powiedziałeś.
Tak to wygląda.
Miałem porównanie polskich linii lotniczych z tym, jak znałem LOT sprzed wielu lat. LOT, wydaje mi się, działa troszeczkę lepiej niż kiedyś działał. Przynajmniej panie stewardy zaczęły się uśmiechać. Ja latam dosyć często po świecie i LOT zawsze był dla mnie taką... Nie wiem, dlaczego wielu Polaków uważało, że LOT to świetna linia. Moim zdaniem nie, to nie była świetna linia. Ale wygląda na to, że robi się coraz lepsza i coraz bardziej światowa. Natomiast na przykład tak zwane lounge, czyli te miejsca, gdzie można pójść na lotnisku, żeby sobie odpocząć, napić się kawy, w Polsce wciąż są bardzo mocno z tyłu za resztą świata. No znowu, trochę śmierdzi PRL-em w niektórych miejscach, szczególnie tych, które są związane z jakimiś tam państwowymi spółkami w Polsce. No.
A, z tej strony. No dobra, dobra. Okej, bo się tak żegnamy jak normalnie stare koleżanki, nie? Które stoją cały czas w wyjściu. To tyle, moi drodzy. No. Jeżeli chcecie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Jacka, no to komentarze albo Discord. Jeszcze raz wklejam nawet zaproszenie na naszego czata. Klikajcie, wchodźcie i no teraz to was raz dwa myślę wpuścimy. Dobra, dzięki ci jeszcze raz wielkie za tą audycję i do usłyszenia wszystkim. Cześć.